w studiu Radia Kraków Bogdan Frymorgan. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam cię.
Kurator, dziennikarz, korespondent londyński jednej ze stacji radiowych, fotografik, wreszcie reportażysta i pisarz, no i też piewca piękna Landskorony, jeżeli mogę dodać. Twoje pisanie zaczęło się od takich bardzo, bardzo osobistych opowieści. A teraz idziesz w stronę fikcji coraz bardziej, w stronę literatury pięknej, pełnej melancholii, pełnej refleksji nad przemijaniem. Czy ty świadomie budowałeś tę ścieżkę pisania swoją, czy to się tworzy na bieżąco?
Ta najnowsza książka, o której pewnie będziemy rozmawiać, jest moją 10. książką, więc to jest długi łańcuch i każde ogniwo tego łańcucha, prawdę mówiąc, jest inne, aczkolwiek sposób pisania, formułowania myśli przypuszczalnie jest bardzo podobny, dlatego że ta moja wrażliwość się nie zmienia. Ja wciąż jestem tym samym gościem, którym byłem kilka lat temu, a pisanie dla mnie jest bardzo późną przygodą w życiu, bo ja debiutowałem chyba w wieku 58 lat, czyli 4 lata temu. I od tego czasu faktycznie dużo się wydarzyło. Zaczęło się od bardzo, bardzo autobiograficznych opowieści, takich krótkich, wręcz pamiętnikowych wspomnień w pierwszej książce Okruchy większej całości. Te elementy autobiograficzne gdzieś tam przenikają w każdej książce, nawet jeśli ona jest poświęcona fotografii, tak jak filmografia, czy muzyce i dźwiękowi, czyli wariacje goldbergowskie, to się wszystko przenika. Po 10 książkach nie czułem presji specjalnej, żeby chwycić się za inną formę, ale przyznam się szczerze, że dochodziły do mnie głosy: panie Frymorgan, może czas zmierzyć się z powieścią. No więc pisząc tą moją najnowszą książkę, Żywych Upadanie, gdzieś tam pewnie podświadomie chciałem napisać powieść, ale bardzo szybko się okazało, że to nie jest powieść.
To jest powieść?
To nie jest powieść. Nazywam to prozematem. Mm-hmm. To jest takie bezczelnie troszeczkę stworzone przeze mnie słowo, no bo oczywiście mamy poematy, więc dlaczego nie prozemat? Po prostu zorientowałem się, że ten mój styl pisania i postrzeganie rzeczywistości, a także forma, bo ja jestem wielkim fanem krótkiej, zwięzłej formy. Dla mnie możliwość ujęcia w dwóch słowach tego, co można by powiedzieć w dwóch zdaniach, jest zawsze takim małym złotym medalem, które sobie sam przyczepiam na piersi. I ta najnowsza książka, mimo że to jest książka, powiedzmy, powieściowa, bo tam jest i akcja, i miejsce, w którym to się rozgrywa. Jest to fikcyjna książka. Nie ukrywam, z pewnymi elementami, niekoniecznie mojej autobiografii, no bo tak też powstają książki powieściowe, że pisarz...
Skąd się czerpie?
Powiedziałem pisarz.
Inspiracja.
Wciąż nie uznaję się za pisarza, prawdę mówiąc. Nieważne, nie zgłębiajmy tego tematu, ale czerpię się, pisząc tego typu książkę, z wielu źródeł. Piję się z wielu źródeł. Ja po pewnym czasie już przechodząc do bardziej precyzyjnej edycji tekstu, doszedłem do wniosku, że nie mogę tego nazwać powieścią, dlatego że to ma taką formę, która mi właśnie podjeżdża pod prozemat, dlatego nazywam to prozematem. O, może bezczelnie, ale pozwalam sobie na to.
Głównym bohaterem czynisz starego człowieka. No to jest bardzo odważne i ryzykowne, ponieważ stary człowiek nie jest seksownym bohaterem. A jednak tobie się to udaje.
Nie wiem, czy on jest seksowny, ale sięgnąłem po 80-letniego mężczyznę z kilku powodów. Ja jestem już po 60, czyli wybiegam w przyszłość, wyobrażam sobie pewną przestrzeń, pewne emocje, pewne zdarzenia, które potencjalnie mogą się wydarzyć w moim czy w każdym życiu. Też nie twierdzę, że jest to książka dla każdego i uniwersalna, ale jest to mój twór, więc to tak wygląda. To jest książka, mamy bohatera, który, tak jak już wspomniałaś, jest starszym człowiekiem, 80 lat, mamy miejsce akcji. Co więcej, to jest książka drogi, dlatego że ta książka jest podróżą, ale pisząc tą książkę i osadzając głównych bohaterów w czasach dosyć niedawnych, kilka lat temu to się wszystko wydarza w Polsce, a ja mieszkam przecież od wielu, wielu lat w Wielkiej Brytanii. Ja również podróżowałem, jak w przypadku każdej książki, wewnątrz, czyli w siebie. Więc jeżeli ja pisałem o fotografii, zastanawiałem się nad istotą patrzenia, postrzegania świata, porządkowania kadru, czy o muzyce, pisząc o wariacjach goldbergowskich, co było oczywiście tylko pretekstem, bo tak naprawdę pisałem o życiu, bo każda moja książka jest o życiu. Także tu tu także piszę tę książkę jako facet po 60, który nie tylko wyobraża sobie może siebie kiedyś, jak będzie miał 80 lat, ale w tym momencie doznaje już pewnych obaw, pewnych lęków, pewnych projekcji, zadaje sobie znaki zapytania. Czasami chce się z pewnymi strachami skonfrontować i to był bardzo wygodny sposób na to, żeby to zrobić. Poza tym nie wyobrażałem sobie, że napiszę taką książkę w wieku 80 lat, więc jeżeli mogłem sobie wyobrazić ten świat 80-latka, teraz będąc jeszcze zupełnie w sile wieku i całkiem rześki, nie powiem młody, ale sprawny, no to dlaczego nie? I dlatego ta książka powstała.
Obdarzasz bohatera swoimi pasjami do muzyki choćby. Obdarzasz bohatera swoimi namiętnościami. Obdarzasz go pewnie swoją biografią. Obdarzasz go też swoją miłością do żony.
Nie potwierdzam ani nie zaprzeczam. Dlatego, że muszę wrócić do tego sformułowania. Jest to książka fikcyjna.
A jednak ten bohater jest twoją projekcją.
Jeżeli ty w nim dostrzegasz, ponieważ ty mnie znasz troszeczkę lepiej niż nasi słuchacze, prawda, bo znamy się od wielu, wielu lat, nie zaprzeczę znowuż, ani nie potwierdzę. Ale oczywiście, no tak powstają książki, tam są elementy biograficzne, wielu biografii moich znajomych, moich przyjaciół, z mojej rodziny, ale jest to posklejane w ten sposób, że powstaje jednak twór fikcyjny i tego się trzymajmy.
To tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. W Radiu Kraków dzisiaj spotkanie z Bogdanem Frymorgenem. Ja jednak będę się upierać, że pisarzem, właśnie ukazała się najnowsza jego książka Żywych Upadanie w wydawnictwie Austeria. Jak zawsze, wszystkie twoje książki ukazują się w Austerii. Są przepiękne, przepięknie wydane. I tak jak tu pisze Paweł Potoroczyn na okładce, filateliści kolekcjonują znaczki, numizmatycy monety, ja zbieram Frymorgeny. No ja też zbieram frymki, to już jest któraś twoja książka, która trafia w moje ręce. I widzę pewien progres w tematach, po które sięgasz, też w formie, chociaż to cały czas jest twoja bardzo, bardzo charakterystyczna proza. Gdyby mi ktoś dał tekst napisany przez ciebie i włożony między, nie wiem, 100 tekstów innych osób, to chyba bym potrafiła rozpoznać, który tekst jest twoim przez właśnie to, że ty masz talent do tej krótkiej formy, do takiego destylowania słów, do pozbawiania zdań niepotrzebnych ozdobników. Pewnie kariera w radiu wieloletnia i to, że tam trzeba szybko i w sedno trafić.
Ale najbardziej jednak fotografia, wiesz, najbardziej. Moje książki poniekąd wynikają z fotografii, rodzą się z fotografii. Ja się fotografią zajmowałem, wciąż się zajmuję, ale teraz, ponieważ piszę częściej niż chwytam za aparat fotograficzny, to te proporcje się troszeczkę zaburzyły. Ja zawsze uprawiałem fotografię oszczędną, ascetyczną, usuwając zbędne rekwizyty z kadrów. Im mniej, tym lepiej. I ja tym samym zasadom jestem wierny pisząc. I zawsze powtarzam, że mam tutaj olbrzymi dług wdzięczności wobec fotografii, no, która przede wszystkim uświadomiłem sobie, kiedy zacząłem robić bardziej świadomie zdjęcia, że życie mi dało do ręki niezwykły instrument, dzięki któremu mogę opowiadać nie tylko historię o świecie mnie otaczającym, ale też moją historię, bo w każdym zdjęciu jest bardzo duży kawałek mnie. Ja mogę każdym zdjęciem uporządkować sobie świat. Jak mój nieżyjący już przyjaciel Gerald Howson, który był pięknym, wspaniałym człowiekiem i fotografikiem brytyjskim, kiedyś powiedział, i to mi zapadło w pamięci, że trzymając aparat w ręku, stawiamy się w samym centrum wszechświata, że świat biegnie w górę, w dół, w lewo i w prawo kadru, ale my jesteśmy w tym momencie, w tej sekundzie, w tym miejscu, jesteśmy w samym centrum wszechświata i my go porządkujemy na naszych zasadach. I takie zdjęcie sprzedajemy, że tak brzydko powiem, odbiorcy. I to samo się dzieje z moim tekstem, też ascetycznym, też oszczędnym, ale też jest to pewna wizja, oczywiście wizja świata przez mój pryzmat, ale jest to bardzo, bardzo fotograficzne. Zresztą ja w wielu książkach, nie wiem jak często to się akurat w tej ostatniej pojawia, że ożywiam stateczne kadry, które gdzieś tam zapamiętałem. Szczególnie w autobiograficznych bardziej książkach na początku mojego pisania, czyli Okruchy większej całości na przykład. Zostaje w głowie, w umyśle kadr, który zarejestrowałeś jako dziecko, ale ponieważ od wielu lat jesteś fotografem i wiesz jak interpretować kadry, wiesz dokładnie, co się dzieje, co się stało wcześniej, co się stanie później, no bo każdy kadr, zdjęcie zrobione w danej sekundzie jest wypadkową tego, co było i tego, co będzie. Jeżeli jest zrobione umiejętnie, no to jest absolutna magia, bo wtedy to żyje. No. I ja wracałem w moim pisaniu bardzo często do statecznych kadrów, które animowałem, ożywiałem słowem, a ponieważ jeżeli się zajmujesz fotografią bardzo, bardzo długo, to potrafisz na temat jednego dobrego zdjęcia opowiadać godzinami. I to jest bardzo pomocne, bo jakby tworzy się niejako fabuła. Pojawiają się bohaterzy, z których możesz skorzystać albo nie. W tej ostatniej książce jest troszeczkę mniej fotografii. Oczywiście jest muzyka, wspomniałaś, bo główny bohater jest zakochany w muzyce. Nie będę zdradzał w jakiej, bo może troszeczkę innej, ale nie
zdradzę,
do końca.
Ja zdradzę, bo na przykład kocha Bacha, podobnie jak ty.
Kocha Bacha, ale słucha głównie jazzu. Natomiast Bacha zostawia sobie na szczególne okazje, a na jakie to trzeba przeczytać tę książkę, żeby się zorientować.
Podobnie
dlaczego
ty,
sięga.
Ty też ja Bacha też masz na szczególne okazje i też o jazzie czasami pisałeś.
Ja przeszedłem przez czas jazzu, wciąż gram muzykę, bo też nazwę się takim mini muzykiem, w cudzysłowie mam swoją kapelę w Londynie, od czasu do czasu się spotykamy i gramy, ale jest to kompletna improwizacja, taka bardziej jazzowa niż jakakolwiek.
Na czym grasz?
Na gitarze elektrycznej, tak. Kiedyś w zamierzchłych czasach śpiewałem tutaj w Polsce mieszkając, miałem kapelę taką folkową i graliśmy akustycznie, to piękne czasy, ale zamierzchłe, zamknięte rozdział w tej mojej życiowej książce. Także nie będę zdradzał wszystkich tajemnic tej książki, ale muzyka, owszem, masz rację, no, w każdej książce odgrywa dużą rolę. Jednej z nich poświęciłem całą książkę muzyce, dlatego że ona jest ze mną cały czas. Ja praktycznie jak rano wstaję, to pierwszą rzeczą, jaką robię, co nie do końca się podoba mojej żonie czasami, jeżeli akurat jest w domu, to zakładam słuchawki. Ja słucham muzykę, potrafię pracować, chociaż praca w radiu nie jest taka prosta, bo od czasu do czasu musisz ściągnąć te słuchawki, na przykład, wiesz, zrobić na żywo korespondencję, ewentualnie napisać jakiś tekst. Ale ja potrafię pracować słuchając muzyki i ponieważ siedzę w tej muzyce od dawna i okrążyłem, że tak powiem, świat kilka razy słuchając tego żelaznego repertuaru wszystkich kompozytorów i tak dalej, na tym etapie słucham tylko i wyłącznie tego, co mi sprawia przyjemność. I to jest głównie Bach, to jest głównie barok. I są faktycznie utwory, po które sięgam, żeby się rozweselić, albo utwory, żeby się zasmucić. Są utwory, dzięki którym spacer staje się prawie metafizycznym w ogóle doznaniem. A są takie, które pozwalają mi trochę wrócić do rzeczywistości.
Czy to jest książka napisana z tęsknoty za córką, której nie miałeś, bo jesteś ojcem synów dwóch?
Widzisz, nikt mi tego pytania nie zadał, ale jest coś w tym pytaniu. Znowuż nie zaprzeczę, ani nie potwierdzę. Natomiast to jest książka napisana, ponieważ pojawia się postać dojrzałej 40-letniej kobiety. Jest to książka...
Możemy chyba zdradzić, która pewnego dnia puka do drzwi człowieka, o którym myśli, że jest jej ojcem. Zjawia się w jego życiu.
Tak, tak, tak. Ale znowuż nie zdradzałbym. Tak, jest ten taki moment zderzenia dwóch historii, które do pewnego czasu o sobie nie wiedziały, a potem się spotykają. Zadałeś mi pytanie, czy to jest tęsknoty za córką, której nigdy nie miałem. To jest, tak, to nie tyle za córką, co za emocjami ojcowskimi, które towarzyszą posiadaniu córki, czego nigdy nie doznałem, ale potrafię sobie to wyobrazić. Znowuż może dlatego, że pożyłem trochę na tym świecie kilka lat i byłem w różnych sytuacjach. No i to też jest przygoda pewna, no bo wkraczam jednak w pewną domenę, która nie jest mi do końca znajoma, zupełnie nie jest mi znajoma. Ja mam wnuczkę i to też jest powodem, dla którego ta dorosła kobieta pojawia się w tej książce, ponieważ w moim życiu się pojawiła mała kobieta, 4-letnia już teraz, którą kocham nad życie, ale jak z wszystkim patrzę na nią, ale ja od razu widzę w nią 20-letnią kobietę, a potem później matkę, a być może kiedyś babcię, kiedy już niedawno oczywiście nie będzie. Więc to jest też właśnie taka podróż i fizyczna w tej książce, jeśli chodzi o fabułę, ale to jest podróż, zdecydowanie podróż w głąb mnie, moich emocji, jakichś może nadziei, aspiracji, lęków. Ale nie jest to książka napisana, to jest książka, muszę powiedzieć, napisana bardzo spontanicznie, ponieważ ona powstała w ciągu 2 tygodni w Lanskoronie mojej ukochanej, o której wspomniałaś, ponieważ mamy różnicę czasu i ja zawsze w Londynie, pracując tutaj dla Radia Polskiego, muszę wstawać wcześniej, więc ten zegar biologiczny jest troszeczkę przesunięty. W momencie, gdy moja żona jeszcze spała, ja sobie wstawałem o godzinie 6 rano, robiłem sobie kawkę, siadałem sobie w ogrodzie i pisałem, ale pisałem nie wiedząc, dokąd mnie ta książka prowadzi. Ja nie zaczynałem tej książki pisać mając jakiś szkielet, jakiś plan, nawet mając bohaterów. Ja po prostu każdego dnia odkładałem pióro i byłem bardzo ciekaw, co to pióro mi następnego dnia przyniesie. Przysięgam, to nie jest
książka programu.
Czyli nie
przygotowałeś sobie najpierw szkieletu?
Absolutnie. Ja, ponieważ tak jak ci mówię, ja wyjechałem sobie w podróż z tą książką. Niech ona mnie poniesie tam, gdzie ona chce.
Więc i to teraz, nie jest powieść.
I to nie jest dlatego. Powieść, właśnie. Wracamy do tego. A później taką wisienką na torcie tego wszystkiego było to, że po skończeniu tej książki poszedłem na długi spacer wokół Lanskorońskich Góry, która mi zawsze czyści, taki spacer mi czyści w ogóle głowę. I wracając, zaglądałem do galerii w Lanskoronie, prowadzonej przez moją przyjaciółkę Ewę Budzowską. Wszedłem do tej galerii i na półce stał mój główny bohater. I to jest ten osobnik, nie zdradzam, jak kto to taki i jak on wygląda, który znajduje się na okładce. Po prostu stanąłem jak wryty, bo nagle, wiesz, po spędzeniu tych 2 tygodni pisząc, nagle ta Lanskorona metafizyczna, magiczna, ja zawsze wracam do tego, że ta Lanskorona ma w sobie po prostu tyle magii i mitów, nagle spontanicznie daje mi w prezencie okładkę tej książki. A później, żeby było jeszcze ciekawiej, za co jestem Ewie bardzo wdzięczny, tenże osobnik, który jest na okładce mojej książki, który w rzeczywistości wykonany jest z pięknej ceramiki, ale na okładce oczywiście książki jest czarno-białym zdjęciem, jak zawsze, trafił do mnie w formie prezentu i stoi na piecu w moim skromnym domku w Lanskoronie i przypomina mi nie tylko o mojej książce, ale przypomina mi o tej niezwykłej przygodzie, która mi towarzyszyła pisząc. To była podróż nie do końca donikąd, bo ta książka mnie doprowadziła do końca, ale ja nie wiedziałem, czy ja jadę i w którym kierunku ona zmierza. I to było fantastyczne. Dlatego to nie jest powieść, to jest prozemat.
Wracamy do rozmowy z Bogdanem Frymorgenem, autorem między innymi najnowszego tekstu, prozematu, tak? Żywych upadanie, już ustaliliśmy. No, tak jak mówiliśmy wcześniej, jesteś nie tylko kuratorem, dziennikarzem, korespondentem londyńskim stacji radiowej, fotografikiem, reportażystą, piewcą piękna Lanskorony i pisarzem, ale też jesteś osobą, która pielęgnuje pamięć o tych, którzy odeszli. Skąd u ciebie wzięła się tak duża wrażliwość na tematy żydowskie? Bo jesteś też w Radzie Nadzorczej Muzeum Galicja.
Tak, to wiesz, wspomniałaś tyle różnych dziwnych rzeczy, którymi się zajmuję i param, ale Żydowskie Muzeum Galicja na ulicy Dajwur w Krakowie jest moją taką największą dumą. To jest miejsce założone przez mojego serdecznego, nieżyjącego już przyjaciela, także fotografika Krysa Szworca, z którym się przyjaźniłem bardzo, bardzo długo, przez 20 lat, zanim on przyjechał do Polski i założył muzeum. Jestem w ogóle wykonawcą jego testamentu, więc to jesteśmy bardzo wciąż, pośmiertnie nawet ze sobą związani. Pytasz, skąd taka wrażliwość? Otóż ja się urodziłem w Bielsku Białej, to jest 20 kilometrów od Oświęcimia jako miasto i 20 kilometrów od byłego nazistowskiego obozu zagłady w Auschwitz.
Bo ty nie masz krwi żydowskiej.
Ja mam nazwisko żydowskie, to jest nazwisko żydowskie, ale w gorączkowych czasach poszukiwań korzeni doszliśmy do tego, że nitka się zakończyła w 1848 roku, kiedy mój pradziadek, Moshe Frymorgen, zakochał się w polskiej katoliczce. A wówczas tego typu związki polegały na tym, że po prostu całe jego środowisko żydowskie się odwracało plecami. I to, od tego momentu ta nitka już jest polska i ona jest katolicka. Ja się urodziłem w rodzinie katolickiej na Podbeskidziu. Ale to są takie, wiesz, poboczne, że tak powiem, tematy. Skąd się to wszystko wzięło? Wzięło się to stąd, że ja pochodzę z pokolenia, które zostało wychowane w Polsce w kompletnej próżni i niewiedzy, bez wiedzy, jeśli chodzi o to, co się w tym kraju wydarzyło w czasie wojny. A tak blisko urodziłem się Oświęcimia. I na pierwszym czy na drugim roku studiów, studiowałem w Krakowie, studiowałem anglistykę, poszedłem do kina obejrzeć film Shoah, Claude'a Lanzmanna. Dokumentalny film, 9-godzinny, w kilku częściach trzeba było to oglądać. Katedra dokumentu, teraz z perspektywy czasu, absolutnie wybitny film. Ale to jest film, który mi pokazał, że ja, mając wtedy 20 kilka lat, chodzę na zgliszczach na największym cmentarzysku świata. Gdziekolwiek się nie pójdzie, to cmentarzysko jest. I teraz moje zainteresowanie nie z ciekawości wynikało, tylko z buntu i złości, że zostałem wychowany w takiej próżni. Ja chodziłem do szkoły podstawowej w Komorowicach, o których piszę w mojej książce, której patronem był Janusz Korczak. Przez 8 lat mówiono mi, że to był polski lekarz, który poszedł na śmierć z polskimi dziećmi. I to się zgadza. Ale nie, wspomniano o tym, że powód, dla którego on zginął i te dzieci, to było to, że oni byli Żydami. Podobnie w szkole średniej. Chodziłem do szkoły średniej, do liceum, które stało tuż obok wielkiej otchłani, dziury, w której kiedyś stała piękna bielska synagoga i mój nauczyciel historii, który codziennie prawie prosił, żeby otworzyć okno, bo jest duszno w klasie, a okna się otwierało wprost na tą dziurę. zapomniał nam wspomnieć przez 4 lata, że tam kiedyś stała piękna synagoga, że Bielsko było wielokulturowym miastem, że Żydzi stanowili około 10% ludności, że byli bardzo prężną społecznością. I to moje zainteresowanie właśnie wyniknęło z takiego buntu. Ja przez 10 lat praktycznie swojego życia, co się odbiło trochę znowuż na mojej rodzinie, bo ja jestem bardzo obsesyjny, jeśli chodzi o takie tematy, nie robiłem nic innego, tylko czytałem, studiowałem, jeździłem, podróżowałem, badałem i tak dalej. I też pisałem o tym. Później pojawił się Krys z pomysłem stworzenia muzeum. I były takie momenty, pamiętam, że już mi się prawie wydawało, że jestem w stanie dotknąć tego nieistniejącego świata. Już tak, wiesz, ta moja głowa była napakowana informacjami, obrazami, zdjęciami i tak dalej. No ale oczywiście nie jesteś w stanie dotknąć. I wtedy zdarzył się cud, dlatego że w moim życiu pojawiła się Irit Amil. Piękna izraelska pisarka, która urodziła się w Częstochowie jako Irene Kalibrowicz. Ale w wieku 11 lat ojciec przepchnął ją przez dziurę w murze getta częstochowskiego. Już nigdy nie widziała rodziny. Później wyjechała z Polski i wylądowała w Izraelu. Ja zupełnie przypadkiem poznałem ją w Londynie. Zaprzyjaźniliśmy się do tego stopnia, że ona do mnie mówiła: mój ty nie wnuczku, a ja do niej: moja ty nie babciu. I ona była tym cudownym łącznikiem między światem, którego ja chciałem dotknąć, i tym prawdziwym światem, bo ona należała do tego świata, który, jak na szczęście w jej postaci się okazało, nie do końca zniknął. Długa opowieść, mógłbym o tym opowiadać.
Piękna
bardzo
opowieść.
Dłużej, ale stąd się to wzięło i tak jak wspomniałaś, jestem w Radzie Nadzorczej Żydowskiego Muzeum Galicja i staram się uczestniczyć na ile mogę w tym, co się tam dzieje. Jestem niezwykle dumny z tego, zachęcam naszych słuchaczy do odwiedzania tego miejsca. Aktualnie jest piękna wystawa zdjęć mojego przyjaciela Krysa Szworca, założyciela i pierwszego dyrektora. Zdjęć, które on zrobił podczas pierwszej podróży do Polski w roku 1981. Zachęcam, bo to jest...
Do kiedy ta wystawa jest?
Wydaje mi się, że co najmniej do kwietnia. Ale proszę sprawdzić w internecie, bo naprawdę warto. Nie chciałbym was rozczarować, gdyby się przypadkiem okazało, że akurat wczoraj zamknęliśmy tą wystawę. Także sprawdźcie, ale pójdźcie, bo warto.
Wracając jeszcze do Żwych Upadania i do twojego pisania, szalenie imponuje mi i podoba mi się w tobie twoja bezkompromisowość, jeżeli chodzi o poglądy polityczne i taka odwaga nazywania zła złem w czasach, kiedy wszyscy boją się powiedzieć za dużo z obawy, żeby nie urazić tych, którzy mogą więcej.
Wiesz co, ja trochę już przeżyłem i jednym z takich dużych, poważnych, traumatycznych szoków, jakich doznałem, no to był brytyjski Brexit, za który odpowiedzialni byli nie tylko politycy, ale także media. Media, które dawały taką samą część czasu antenowego.
Symetryzm
uprawiały, zawodowy. Ludziom, którzy byli za pozostaniem w Unii Europejskiej i ludziom, którzy opowiadali kompletne bzdury i kłamstwa wprost, starają się wyciągnąć Brytyjczyków poza europejską wspólnotę. Ja tego doznałem.
Bo przecież prawda leży po środku.
Ale jeżeli...
I każdy ma prawo wyrazić swoją opinię.
Oczywiście. Natomiast mówisz o tej mojej bezkompromisowości. Pracując w radiu, będąc londyńskim korespondentem i będąc dziennikarzem, ja sobie nie mogę pozwolić na antenie do wygłaszania osobistych opinii politycznych, czy takich, czy innych sympatii. Natomiast przypuszczalnie nawiązujesz do tego, co ja w przestrzeni mediów społecznościowych robię, gdzie używając mojego języka, takiego jak z książek, bo to jest ten sam język, nie dziennikarskiego języka, piszę o rzeczach, które mnie nurtują i owszem, jestem całkiem bezkompromisowy, ale to też jest wynikiem tego, że pracując w radiu i przez kilka godzin dziennie, kiedy czujesz, że jednak masz pewien kaganiec na ustach i nie możesz sobie na pewne rzeczy pozwolić, to jest taka odtrutka, kiedy ja sobie mogę pozwolić, a co
nikt
więcej...
ci nie powiedział, Bogdan, jesteś pracownikiem naszej stacji, nie możesz tak odważnie
nie, może
mówić,
dlatego,
co myślisz, bo to rzutuje też na stację?
Może dlatego, że ja staram się o polskiej polityce nie pisać. Dawno nie piszę o polskiej polityce.
No,
ja piszę
ale zdarzało
o
świat.
Zdarzało mi się. Zdarzało. Były takie czasy i w sumie tego nie żałuję, absolutnie. Ale po pewnym drugim zaprzysiężeniu, że tak to nazwę, pamiętam, że to się odbyło w sierpniu, już nie pamiętam którego roku, ale chyba ze 4 lata temu, doszedłem do wniosku, że koniec, że po prostu ja odlatuję na inny krąg, na inną orbitę i nie będę już bezsensownie, bo do niczego to nie prowadzi. Natomiast bezkompromisowo piszę oczywiście o tym, co się dzieje na świecie, o Ukrainie, o Stanach. No jedną książkę napisałem o Ukrainie, nazywa się Raport z oblężonego umysłu. Bardzo emocjonalna książka, która jest jakby taką kroniką ludzkiej myśli od samego początku napaści rosyjskiej na Ukrainę. To jest pierwszy w ogóle rozdział. Ukaże się drugi, już jest gotowy. który zakończyłem pisać, już nie wróciłem do pisania aktywnego 7 października, w dniu, kiedy Hamas, bojownicy, terroryści Hamasu napadli na Izrael. Ale ja, pisząc o sprawach politycznych, tutaj się będę upierał, używam swojego języka, używam swojej metafory, używam znajomych narzędzi. Nie jest to pisanie dziennikarskie, ale oczywiście nie pozostawiam żadnych wątpliwości co do tego, w którym kierunku moja myśl zmierza, jeśli chodzi o bycie po tej czy po innej stronie barykady.
W Żywych Upadaniu jest hołd oddany Piotrowi Szczęsnemu, zwykłemu szaremu człowiekowi.
Ale nie wymieniam go z nazwiska. Na tym też polega moje pisanie.
No tak, ale kiedy piszesz zwykły szary człowiek, wszyscy wiedzą, kto to taki.
I o to chodzi. I o to chodzi, żeby nie przegadać.
Myślę, że warto przypominać, jak nazywał się ten człowiek.
A ja do tego podchodzę w ten sposób. Jeżeli ktoś nie wie, ktoś, kto czuje, żyje w tym kraju i nie wie, jak się nazywał człowiek, który się podpalił pod Pałacem Kultury, z wiadomych powodów, no to sorry, ale ja jestem profesorem i nie będę cię edukował, ale jeżeli akapit, który napisałem, jest na tyle intrygujący i on cię skłoni do tego, żeby sprawdzić, wystarczy wstukać w Google, kto się podpalił pod Pałacem Kultury. Wyskoczy. Ja nie jestem nauczycielem. Moim zadaniem, jako pisarza wciąż w cudzysłowie, bo nieczęsto używam tego słowa, nie moim zadaniem jest edukowanie, nie moim zadaniem jest podawaniem faktu na talerzu. Dlatego tak lubię niedopowiedzenia w swojej książce. W tej książce jest tysiące niedopowiedzeń, tysiące zawieszeń, często nie stawiam kropki.
To zakończenie jest tak otwarte, że nie wiemy, czy to była prawda, czy to się przyśniło.
I o to chodzi. Ja was zostawiam, drodzy czytelnicy, z takim dylematem. Musicie to przerobić, jeżeli trzeba jeszcze raz przeczytać książkę, proszę bardzo. I też nie nalegam, że musicie wszyscy dojść do takiego samego wniosku. Dochodźcie do swoich własnych indywidualnych wniosków i czujcie się z tym dobrze. Ja myślę, że na tym polega pewien uniwersalizm literatury.
Ponieważ czas naszej rozmowy już się niestety kończy, a chciałam ci jeszcze zapytać o hołd oddany kobiecości. Takiej wyidealizowanej kobiecości. Figura Marii, pewnie też imię nieprzypadkowe, też jest bardzo wyidealizowana. Nie idealizujesz za bardzo kobiet? Dając przez to przyzwolenie mężczyznom na pewne grzechy, bo te kobiety zawsze na koniec wybaczą.
Ja nie daję żadnego przyzwolenia.
I zrozumieją.
Przyzwolenia. Jeżeli cokolwiek w tej książce robię w stosunku do kobiet, to oddaję im hołd. Ponieważ kobiety są cudownymi istotami i pobłogosławiono mnie obecnością wielu kobiet w różnym wieku, w moim wieku. I to jest absolutnie fantastyczne. Znowuż nie chciałem tego tematu przegadać, tym bardziej, że mówisz o osobie, która jest, a może jej nie ma w tej książce, prawda? Znowuż nie będę zdradzał sytuacji. Ty już powiedziałeś, że nazywa się Maria. Cóż to za imię, prawda? Cóż to za imię? I ja nie idealizuję kobiet. Oczywiście... Wiesz, już wspomniałem...
Imiona nie są tu przypadkowe.
Ale nie są przypadkowe, nawet nazwiska tutaj nie są przypadkowe. Nie wiem, czy to nazwisko w jakiś sposób w tobie czegoś nie obudziło. Ta książka jest książką podróży mojej i głównych bohaterów, a jeżeli sięgniemy pamięcią wstecz, to książek o podróżach jest całkiem sporo i niektóre z nich powstały w starożytnych czasach. Ja jestem wypełniony mitami. Ja bardzo lubię wracać do mitów. Być może dlatego, że jako gówniarz sięgnąłem zbyt wcześnie po książkę Parandowskiego, który pięknie o tych mitach pisał, ale ja nie wiedząc o tym, nie zdając sobie z tego sprawy, ale to dopiero zaczęło wychodzić, jak zacząłem pisać książki, że ja jestem stworzony z tych mitów. One są dla mnie bardzo ważne, więc jeżeli jest okazja, aby pozwolić im pożyć sobie na kartach książki, czyli przez moment przestać być mitem, ale mimo wszystko być nim cały czas, to czemu nie?
Bogdan Frymorgan, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
To ja dziękuję.
Autor Żywych Upadania, między innymi wydawnictwo Austeria, polecam państwu gorąco. hejnał@radiokraków.pl, egzemplarz tej książki mamy dla państwa.